Wyobraźmy sobie takie starożytne miasto, które dosłownie kipi od napięć. Mamy brutalny lincz na dziedzińcu wielkiej świątyni i skrwawionego człowieka, który staje na szczycie kamiennych schodów. I kiedy on podnosi rękę, zapada absolutna grobowa cisza.
Niesamowity moment.
Dokładnie. Udaje mu się całkowicie opanować ten tłum, wiesz, zdobyć jego zaufanie, po czym wypowiada jedno jedyne słowo.
Słowo, które działa jak odbezpieczony granat.
No właśnie. I doprowadza do potężnych zamieszek. Dzisiejsza dogłębna analiza opowiada o tym, jak potężna potrafi być komunikacja i o tym, jak jedno, powiedzmy, nieodpowiednie sformułowanie potrafi zdetonować napięcia etniczne nagromadzone przez dekady. Będziemy bazować na badaniach historycznych i wykładach dotyczących 21 i 22 rozdziału Dziejów Apostolskich.
To jest absolutnie fascynujący materiał, który rzuca na to wydarzenie zupełnie nowe światło. Bo wiesz, przywykliśmy myśleć o starożytnych tekstach w taki sposób.
Taki oderwany od rzeczywistości, prawda?
Tak, dokładnie, jak o jakichś bajkach. Tymczasem tutaj mamy do bólu realistyczne studium przetrwania w świecie, który balansuje na krawędzi wojny domowej. Analizujemy podróż Pawła z Tarsu do Jerozolimy i to jest genialna lekcja nawigowania w czasach radykalnej polaryzacji. Mamy tu dezinformację, uprzedzenia narodowe i świetne strategie komunikacyjne.
Naszą misją na dzisiaj jest rozłożenie tego starożytnego kryzysu na czynniki pierwsze. Chcemy zrozumieć, jak radzono sobie ze śmiercionośnymi plotkami i jak wyważać własne powołanie z opinią otoczenia. Więc zacznijmy od samej podróży. W źródłach padają nazwy takie jak Kos, Rodos, Patara czy Tyr. To ładne przystanki na mapie, prawda?
Zdecydowanie nie. Dla starożytnego słuchacza wymienienie tych miast budowało natychmiastową wiarygodność. To osadzało historię w bardzo konkretnych realiach ekonomicznych imperium. Na przykład taka Patara, to był gigantyczny węzeł morski. To tam zawijały masywne statki przewożące zboże z Aleksandrii.
Te, które karmiły Rzym.
Zgadza się. Z kolei Rodos to potężny sojusznik Rzymu, bardzo kluczowy gracz. Więc to nie działo się w historycznej próżni, tylko na szlakach tętniących handlem, gdzie krzyżowały się też potężne napięcia kulturowe.
I na tle tego skomplikowanego świata pojawia się zjawisko, które, jak tak o tym czytałam, to przypomina takie starożytne, ekstremalne couchsurfing.
Ciekawe porównanie.
I źródła fajnie to zestawiają z zachowaniem rzymskiego wojska, bo Paweł podróżuje z sytnikiem Juliuszem.
Tak, z rzymskim oficerem.
I taki oficer przecież nie pukał do drzwi z pytaniem o nocleg, tylko stosował prawo rekwizycji. Zajmował dom, zabierał jedzenie i nikt nie miał prawa pisnąć słowa.
Dokładnie tak to działało. Rzymianie kontrolowali prowincję siłą. A Paweł wpada do znajomych, których ledwie zna, a oni otwierają przed nim drzwi. To musiało stanowić dla ówczesnego obserwatora totalny szok. Weźmy pod lupę miasto Tyr. Tradycyjnie Tyr bardzo ostro rywalizował z Galileą i Judeą.
Relacje były tam mocno napięte.
Otóż to. Biorąc pod uwagę ówczesny trybalizm, Żydzi i poganie w ogóle nie siadali razem do stołu. Obowiązywały surowe przepisy rytualne. A tutaj nagle wyłania się jakaś nowa społeczność wieloetniczna, która kompletnie ignoruje te podziały.
Czyli to nie było tylko takie darmowe spanie na kanapie, to był radykalny manifest społeczny?
Dokładnie. Ta gościnność dowodziła, że ten raczkujący ruch autentycznie zacierał granice. Ten setnik Juliusz musiał patrzeć na to ze zdumieniem, bo widział sieć ludzi z kompletnie różnych światów, traktujących się jak rodzina.
Kurczę, to budowanie mostów brzmi pięknie, ale ta sielanka szybko się kończy, bo zatrzymujemy się w Cezarei i tu dochodzi do sytuacji, która wywołała we mnie spory dysonans. Paweł zatrzymuje się u Filipa, który ma 4 córki prorokinie.
Znana historia.
I pojawia się tam też prorok Agabos. Wykonuje on mega teatralny gest. Bierze pas Pawła, wiąże sobie nim własne ręce i nogi i mówi wyraźnie pod wpływem Ducha Świętego, że to samo spotka właściciela tego pasa w Jerozolimie. I nagle cała społeczność błaga Pawła, żeby nie szedł.
Ładunek emocjonalny jest tu ogromny.
No właśnie. I tu muszę wrzucić kamyk do ogródka, bo to mi się wymyta wszelkiej logice. Skoro zaufani ludzie powołujący się na samego Ducha Świętego mówią, ostrzegają przed katastrofą, a prorok wręcz fizycznie pokazuje więzienie, a Paweł i tak się upiera, że idzie. Czy to nie jest po prostu czysta arogancja? Ktoś mógłby powiedzieć, że włączył mu się syndrom Zbawiciela. Wszyscy mówią nie, ale on wie lepiej.
To bardzo celna uwaga i wielu ludzi w starożytności pewnie tak by to odebrało, ale kluczem jest tu starożytna koncepcja tak zwanego częściowego poznania. Polega to na tym, że można posiadać absolutnie prawdziwe fakty, ale wyciągnąć z nich błędne wnioski co do działania.
Aha.
Prorocy mieli rację. Fakty były takie, że czekało go uwięzienie. Co więcej, ich intencje były szczere. Chcieli go chronić z miłości. Widzieli zagrożenie, więc krzyczeli: uciekaj.
Czyli mieli właściwe dane wywiadowcy, że tak powiem, ale źle je zinterpretowali.
Dokładnie tak. Paweł widział szerszy cel. Bo wiesz, wiedzieć, co się wydarzy, to nie zawsze znaczy wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Mamy w źródłach świetną analogię z prorokiem Eliaszem i Elizeuszem.
O, opowiedz o tym.
Kiedy Eliasz miał zostać zabrany ze świata, inni prorocy podchodzili do Elizeusza i mówili: czy wiesz, że dzisiaj stracisz mistrza? Oni wpadali w panikę, a Elizeusz odpowiadał krótko: wiem, milczcie. Dysponował tymi samymi faktami, ale rozumiał, że musi towarzyszyć mistrzowi do końca. To miało głębszy sens.
Kurczę, to mi przypomina postać Jana Chrzciciela, kiedy siedział w więzieniu i docierały do niego informacje o tym, co robił Jezus. Ale nie było w tym takiego politycznego wyzwolenia, którego Jan się spodziewał. Widział tylko fragment układanki, więc zaczął wątpić.
Fantastyczny przykład. Jan widział wycinek rzeczywistości, tak jak ludzie w Cezarei widzieli tylko łańcuchy. A Paweł miał pełniejszy obraz swojego powołania. Wiedział, że to nie jest sygnał do zmiany trasy, tylko przygotowanie na koszty. To pokazuje, że bezpieczeństwo nie zawsze jest właściwym kompasem.
Fascynujące. Mają te same dane, a zupełnie inną strategię. No dobrze. Paweł idzie więc prosto w oko cyklonu, czyli do Jerozolimy. Tam spotyka się z Jakubem i dowiaduje się czegoś, co sprawia, że robi się naprawdę gorąco. Miasto jest pełne dziesiątek tysięcy Żydów, którzy wierzą w nowe przesłanie, ale bardzo rygorystycznie przestrzegają Tory. I nagle okazuje się, że Paweł jest ofiarą gigantycznej kampanii dezinformacyjnej.
Tak, przeciwnicy rozpuścili potężną plotkę. Mówili, że Paweł jeździ po imperium i namawia Żydów do porzucenia Tory, żeby przestali obrzezywać dzieci i odcięli się od tradycji.
Wiesz co, to mi strasznie przypomina mechanizm działania dzisiejszych komór echa w mediach społecznościowych. Ktoś bierze twoje zniuansowane stanowisko, w przypadku Pawła to było stwierdzenie, że poganie nie muszą stawać się Żydami, żeby dołączyć do wspólnoty.
Zgadza się.
Oponenci biorą ten fakt, wykręcają go, wyolbrzymiają i robią z tego broń. I nagle ta półprawda staje się kłamstwem, które rozchodzi się w błyskawicznym tempie.
A sytuacja była niezwykle groźna, bo judejski nacjonalizm był wtedy w fazie absolutnego wrzenia. To było ledwie około 10 lat przed Wielkim Powstaniem Antyrzymskim. Gorliwość w przestrzeganiu prawa stała się kwestią patriotyzmu. Dlatego starszyzna sugeruje Pawłowi pewne rozwiązanie. Mówią: skoro uważają, że nienawidzisz naszej kultury, to po prostu udowodnij im, że jest inaczej.
I proszą go o sfinansowanie ślubów nazyrejskich.
Tak, dla 4 mężczyzn. Sam też ma się poddać rytualnemu oczyszczeniu.
Zatrzymajmy się tu na moment. Z tego, co rozumiem, te śluby to nie było takie pójście do ołtarza na 5 minut. Co to dokładnie oznaczało i dlaczego miało aż taką wagę?
To było jedno z najpoważniejszych zobowiązań w tradycji żydowskiej. Wymagało 30 dni abstynencji od alkoholu, nieścinania włosów, a na koniec finałem było właśnie ścięcie włosów i złożenie bardzo drogich ofiar ze zwierząt w świątyni. Sfinansowanie tego dla 4 dorosłych mężczyzn to był ogromny koszt.
Czyli to był bardzo wyraźny sygnał finansowy?
Tak, publiczny i kosztowny sygnał. Paweł mówił tym samym: szanuję naszą tradycję. i nie namawiam do jej porzucenia.
Dostosowuję się, by nie goszczyć innych. W materiałach czytałam świetne porównanie do chińskiego misjonarza w Afryce. Kiedy tam jest, no to przejmuje lokalne zwyczaje, prawda? Je to, co miejscowi, ubiera się podobnie, ale kiedy wraca do Chin, to nie wymaga od rodaków, żeby nagle zaczęli żyć według afrykańskich norm. Paweł robi to samo, to jest genialna inteligencja kulturowa. Pije herbatę tak, jak każe obyczaj w danym domu.
Zdecydowanie. Ale wiesz, w klimacie skrajnej polaryzacji nawet najlepsze intencje mogą wywołać pożar. Kiedy Paweł jest w świątyni, rozpoznają go Żydzi z Efezu. A Efez to było miasto, w którym Paweł wcześniej wywołał niemałe zamieszanie. I ci ludzie widzieli go na ulicach Jerozolimy z niejakim Trofimem, który był Grekiem, czyli poganinem.
I znowu włącza się ten sam mechanizm. Zgadywanie i ekstrapolacja. Mają w głowie obraz Pawła z poganinem na ulicy, a potem widzą Pawła w świątyni.
I te dwa obrazy zlewają im się w jeden potworny scenariusz w głowie. Zakładają, że Paweł musiał potajemnie przemycić poganinę w głąb świątyni.
Żeby dobrze zrozumieć skalę problemu, musimy wyjaśnić architekturę tej świątyni. To nie był jeden mały budynek, tylko wielki kompleks. Zewnętrzny dziedziniec był otwarty dla każdego, stąd nazwa dziedziniec pogan. Ale żeby pójść dalej, do wewnętrznych stref, trzeba było przekroczyć fizyczną barierę. Ścianę, prawda?
Tak, ten mur oddzielający nazywano soregiem. Na nim umieszczono wielkie kamienne tablice z ostrzeżeniami w języku greckim i łacińskim. Przewaz głosił, żaden cudzoziemiec nie ma prawa przekroczyć tej bariery. Ktokolwiek to zrobi, sam poniesie odpowiedzialność za swoją natychmiastową śmierć.
Ale zaraz, czy Imperium Rzymskie, które słynęło z tego, że ma monopol na wymierzanie kary śmierci, to znaczy oni naprawdę pozwalali na takie samosądy na tle religijnym?
Rzymianie byli po prostu bardzo pragmatyczni. Wiedzieli, że złamanie tej zasady wywoła krwawą rebelię, więc w tym jednym przypadku pozwalali na natychmiastową egzekucję profanatora. Oskarżenie Pawła o wprowadzenie poganina za ten mur było równoznaczne z wyrokiem śmierci. I wybucha absolutny chaos. Ludzie chwytają Pawła, ciągną go w dół po schodach, z dala od wewnętrznego sanktuarium.
Żeby nie skalić świętej ziemi jego krwią, tak?
Dokładnie. Zaczynają go bić, tłum rzuca w górę ubrania, ciska w powietrze kurz. Totalny obłęd.
I w samym środku tego pandemonium do akcji wkracza rzymska armia. Bo bezpośrednio do kompleksu przylegała twierdza Antonia. Dowódca, tak zwany trybun, widzi co się dzieje, zbiega z żołnierzami po schodach i dosłownie wyrywa zmaltretowanego Pawła z rąk tego tłumu. Zakuwają go w dwa łańcuchy.
I tu mamy bardzo komiczne z naszej perspektywy nieporozumienie. Trybun Klaudiusz Lizjasz patrzy na Pawła i od razu zakłada, że złapał słynnego buntownika o pseudonimie Egipcjanin. Przywódcę grupy terrorystycznej.
Zastanawiałam się właśnie, skąd mu w ogóle przyszło do głowy takie powiązanie pobitego człowieka z terroryzmem.
To przez zjawisko sykaryjczyków. To byli skrajni nacjonaliści od łacińskiego słowa sika, oznaczającego krótki sztylet. Ich taktyka była przerażająca. W czasie wielkich świąt, w tym ogromnym ścisku, podchodzili niepostrzeżenie do politycznych oponentów, dźgali ich ukrytym sztyletem, a potem...
Sami zaczynali krzyczeć i udawać przerażonych świadków. Klasyczny ruch. Wywołać panikę, żeby móc zniknąć w tłumie.
Otóż to. Więc Lizjasz jest pewien, że ma w rękach głównego prowodyra. I to prowadzi nas prosto na te schody twierdzy Antonia, gdzie następuje niesamowity zwrot akcji.
Więzień jest posiniaczony, ledwo trzyma się na nogach i nagle ten obity człowiek zwraca się do najwyższego rzymskiego dowódcy po grecku. I to podobno taką niebyle jaką Greką.
To był genialny ruch taktyczny. Paweł przemawia taką wybitnie literacką grecką z akcentem z regionu Morza Egejskiego. To jakby usłyszeć kogoś w dżungli przemawiającego z perfekcyjnym akcentem arystokracji z Oksfordu. Trybun jest w szoku. Widzi, że to nie jest pustynny partyzant, tylko elitarny obywatel z Tarsów Cylicji. Paweł wykorzystuje to zawahanie i prosi o możliwość przemówienia do tłumu.
Rzymianin się zgadza. Paweł odwraca się do tych ludzi na dole i zmienia język. Zaczyna mówić po aramejsku, czyli w lokalnym języku, którego rzymscy żołnierze wokół niego pewnie w ogóle nie rozumieli. I tłum nagle zastyga.
Słysząc ojczystą mowę, zdają sobie sprawę, że to nie jest intruz. Paweł przedstawia swoje referencje. Urodzony w Tarsie, ale wykształcony tutaj, w Jerozolimie, i rzuca nazwisko, które otwiera wszystkie drzwi. Mówi, że kształcił się u stóp Gamaliela, a Gamaliel to był największy autorytet wśród faryzeuszy.
To tak jakby pokazać dyplomy z 5 najlepszych uczelni świata naraz. Ale tu jest w ogóle świetna ironia, jeśli chodzi o tego nauczyciela i ucznia.
Tak, bo Gamaliel historycznie był znany z niesłychanej tolerancji. Kiedy chrześcijaństwo się rodziło, radził, żeby ich nie prześladować. Mówił, że jeśli to ludzki wymysł, to sam upadnie. A Paweł jako młody człowiek tę lekcję kompletnie zignorował.
Używa swojej własnej mrocznej przeszłości inkwizytora, żeby pokazać im: rozumiem wasz gniew, bo sam byłem tak samo radykalny. I do tego momentu trzyma ich w garści, słuchają w ciszy. Aż nagle cała ta misterna konstrukcja się sypie z powodu jednego jedynego słowa. Kiedy Paweł wspomina, że Bóg powiedział mu: idź, wyślę cię do pogan.
Słowo poganie. To w zupełności wystarczyło. Społeczeństwo było tak ekstremalnie spolaryzowane, że nie wyobrażało sobie podzielenia się łaską Boga z narodami, które ich gnębiły. To była najgorsza zdrada. Przesłanie Pawła o nowej świątyni bez podziałów było dla nich po prostu zbyt rewolucyjne.
Rozjuszeni znów żądają jego krwi. Trybun, który nic z tego nie rozumie przez barierę językową, wpada we wściekłość. Zamyka Pawła i zarządza metodę coercitio, co z perspektywy rzymskiej brzmi jak procedura prawna, ale w rzeczywistości oznaczało wymuszenie zeznań przez biczowanie. I to rzemieniami z wplecionymi kawałkami ołowiu. Żołnierze już szykują narzędzia i właśnie wtedy Paweł zagrywa swoją najmocniejszą kartą.
Pyta krótko, czy prawo pozwala wam biczować obywatela rzymskiego bez wyroku. To zdanie miało siłę rażenia rakiety.
Ty, ale wtedy posiadanie tego statusu stawiało człowieka całkowicie poza zasięgiem kaprysów lokalnych urzędników, prawda?
Zdecydowanie. Rzymskie prawo, na przykład dokumenty takie jak Lex Porcja, absolutnie chroniło obywateli przed karami cielesnymi bez procesu. Urzędnik, który łamał to prawo, żeby na przykład zadowolić tłum, ryzykował wszystkim. Znamy relacje o urzędnikach wysokiego szczebla, którzy tracili majątek, karierę, a nawet byli linczowani na ulicach Rzymu za samo zlekceważenie tych ustaw.
Dlatego ten setnik natychmiast blednie i biegnie do dowódcy. Trybun podchodzi do Pawła i mówi: człowieku, ja to obywatelstwo nabyłem za ogromną sumę pieniędzy. Bo z tego, co czytałam, za czasów cesarza Klaudiusza kwitła na tym polu gigantyczna korupcja, prawda?
Tak, status obywatela stał się drogim towarem. Trzeba było płacić bajońskie łapówki. A Paweł mu odpowiada: a ja się obywatelem urodziłem. Trybun musiał wpaść w kompletną panikę, bo więzień ma wyższy, czystszy status niż on sam.
Niesamowite odwrócenie ról.
Dokładnie. Co więcej, z punktu widzenia autora dziejów, czyli Łukasza, ta sytuacja ma ogromne znaczenie w ramach apologetyki, czyli obrony idei. Chrześcijaństwo było oskarżane o to, że jest ruchem buntowniczym, a Łukasz pokazuje: spójrzcie, ten człowiek to prawowity obywatel od urodzenia. Prawo rzymskie stanęło po jego stronie i ochroniło przed fanatyzmem. To nie chrześcijanie łamali prawo, tylko plotkarze.
I tak oto Rzym staje się paradoksalnie tarczą. Spróbujmy zebrać te wszystkie elementy naszej dzisiejszej analizy, bo ta podróż uczy nas niesamowicie ważnych rzeczy. Przede wszystkim potęgi elastyczności. Paweł zasiadał do stołu z cudzoziemcami w jednym mieście, by kilka tygodni później opłacić ślub wierności prawu przed ołtarzem w innym mieście. Nie gubił w tym swojej tożsamości, bo rozumiał, że forma to nie jest rdzeń wartości.
Widzimy tu także ogromne niebezpieczeństwo płynące z dowodów poszlakowych. To, jak łatwo ekstrapolowanie faktów i dopowiadanie sobie reszty potrafi doprowadzić do linczu niewinnego człowieka, tylko dlatego, że tłum coś z góry założył.
I to zderzenie światów daje nam do myślenia także dzisiaj. Wracając do tej przerażającej, kamiennej ściany na dziedzińcu z wyrytymi groźbami śmierci, my żyjemy w złudzeniu, że takich murów już dawno nie budujemy. Ale w dobie naszych cyfrowych fortec i zażartych dyskusji politycznych przecież tworzymy takie niewidzialne strefy.
Bardzo wyraźne granice.
Zdecydowanie. Granice pokazujące, z kim nam wolno rozmawiać, kto zasługuje na definitywne potępienie po usłyszeniu tylko jednego wyciągniętego z kontekstu słowa, skoro starożytny lider po jednym wypowiedzianym haśle doprowadził tłum do furii, to zastanówmy się, jak wiele takich ścian zbudowanych z niezweryfikowanych plotek i naszego osobistego nacjonalizmu mijamy na co dzień bezrefleksyjnie we własnych głowach. I jakiej odwagi potrzeba by było dzisiaj, by tak jak Paweł postąpić wbrew potrzebom otoczenia i zaryzykować odrzucenie, żeby ten mur wrogości w końcu przekroczyć. Z tą niewygodną, ale jakże potrzebną myślą kończymy naszą dogłębną analizę. Dziękujemy.